Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Tadeuszu, wielce czcigodni, drodzy kapłani, drodzy bracia alumni wraz z księdzem diakonem, drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, członkowie różnych wspólnot kościelnych, służby liturgicznej i chóru, reprezentanci Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, władz państwowych, samorządowych, urzędów i organizacji społecznych, drodzy druhowie strażacy, członkinie kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele mediów, zwłaszcza telewizji Trwam, która transmituje tę uroczystość, za co bardzo serdecznie już w tym momencie dziękuję. Umiłowani w Panu bracia i siostry, czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, zgromadzeni w Milejczycach i łączący się z nami duchowo dzięki transmisji. Wyrażam wielką radość i jestem mile zaskoczony tak licznym udziałem w obecnym liturgicznym spotkaniu zorganizowanym na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnia encyklika papieża Franciszka z 24 października 2024 roku nosi tytuł Dilexit Nos i mówi nie o czym innym, ale o miłości serca Jezusa Chrystusa. Dlaczego powstał ten dokument? Wyjaśnia to sam papież, pisząc następujące słowa. Poruszamy się w społeczeństwie masowych konsumentów, którzy żyją z dala na co dzień. Zdominowani są przez rytmy i hałasy technologii, bez większej cierpliwości dla procesów, których wymaga wnętrze. A więc encyklika zrodziła się z niepokoju odchodzącego papieża i jego pragnienia zwrócenia uwagi na to, co najważniejsze. Mamy nieodparte wrażenie, że również to, co dzieje się w Milejczycach, trafia w tę samą strunę ludzkiej duszy i dotyka najskrytszej tęsknoty, jaką każdy w sobie nosi. Święta Matka Teresa z Kalkuty stwierdziła kiedyś, że wielu ludzi umiera z braku chleba, ale jeszcze więcej z braku miłości. Psychologowie, do których tak chętnie chodzi dzisiejszy człowiek i prowadza tam swoje pociechy, stwierdzają raz po raz, że brak miłości bardzo negatywnie wpływa na rozwój dziecka, powoduje jego niską samoocenę. A zwykle na tym się nie kończy. Jest to zapowiedź dalszych problemów. Wielu ludzi boryka się z syndromem osoby niekochanej, mającej wielkie trudności z przyjęciem miłości i z okazaniem jej innym. Skoro tak, to pozostaje uciekanie się do czegoś, co jest tylko zewnętrznie do miłości podobne, ale nią nie jest. Wszystkim nam niełatwo zaznać i ukazać piękno doskonałej miłości, ale też nikt nie zadowala się miłością niedoskonałą, która jest z gruntu podejrzana. Rok temu wszedł na ekrany francuski film Najświętsze Serce o objawieniach w Paray-le-Monial. W zwiastunie filmu jest powiedziane, że przebudził on Francję. Mimo zakazu reklamy w wielu głównych mediach, film rzeczywiście obejrzało bardzo wielu Francuzów, a potem też bardzo wielu Polaków. Sabrina Grinnell, współautorka filmu, na pytanie, dlaczego budzi on takie zainteresowanie według niej, odpowiedziała, że po prostu świat jest spragniony miłości. Jej mąż, Steven, zdradził, że wszystko zaczęło się od kiedy ich rodzina poświęciła się sercu Jezusowemu. Po tym akcie przez 2 miesiące nie mógł on uwolnić się od myśli o sercu Zbawiciela. Choć wcześniej nigdy mu to się nie zdarzało. Miał w planach robienie innych rzeczy, ale jakaś siła z wysoka sprawiła, że wszystko podporządkował zrobieniu filmu o sercu Jezusa. I na koniec dodał, że do końca życia będzie robił filmy o Bożej miłości. Ten pierwszy film, który zrobił, przebudził Francję. A czy Milejczyce przebudzą Podlasie i Podlasiaków? Czy bijąca stąd miłość Jezusa przebudzi Mazowsze? Czy ci, którzy tu przybywają z bardzo czasem dalekich miejsc, czują, modląc się przed tutejszym obrazem, gorącość Bożej miłości, czy ją odbierają jako wezwanie do ekspiacji i nawrócenia? Ufam głęboko, że tak, że przybywający do Milejczyc dostają to, czego szukają i czego im potrzeba. Oby pielgrzymi, składając u stóp Jezusa swoje prośby, jednocześnie budzili w sobie pragnienie świętości i prawdziwie podejmowali trud jej zdobywania. Milejczyce nabrały w ostatnich latach rozgłosu, ale trzeba powiedzieć, że w Polsce kult serca Jezusowego jest znany od wieków. Ukształtowała się wokół tej idei cała szkoła życia duchowego. W jej zaciszu osiągała chrześcijańską doskonałość błogosławiona Judyta z Chełmży w XIII wieku czy błogosławiona Dorota z Montowów w XIV wieku. Bardzo wydatnie przyczynił się do rozwoju kultu polski jezuita, ojciec Kasper Drużbicki, który o Bożym sercu pisał traktaty teologiczne i głosił kazania jeszcze przed objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Ojciec Drużbicki zwraca uwagę, że są 3 rodzaje ludzi. Pierwsi to ci, którzy uważają, że mają dobry cel, stawiają go sobie przed oczami, ale wybrali złą drogę i nigdy tego celu nie osiągną. Drugą grupę stanowią ludzie, którzy wybrali dobrą drogę, ale długą, z różnymi zakrętami, przeszkodami i tacy wcześniej umierają, niż dochodzą do doskonałości. Do trzeciej grupy należą ci, którzy wybierają krótką i bezpieczną drogę i najszybciej dochodzą do zjednoczenia z Bogiem. Niestety takich ludzi stwierdza ojciec Drużbicki jest najmniej. Droga wiodąca przez serce Jezusa jest pewna i doprowadziła wielu do nieba. Ojciec Drużbicki dodaje, znaczenia serca Jezusa wzbijają się w górę wszelkie pożary miłości, którymi płonęli, płoną i będą płonąć wszyscy wybrani. Kult oddawany w Kościele sercu Jezusowemu rozwija się więc od wielu wieków i jest nadal żywy. Potwierdza to wspomniana encyklika papieża Franciszka, a warto wspomnieć, że i Pius XII, który również temu tematowi poświęcił swój dokument, encyklikę Haurietis Aquas z 1956 roku. I w tym dokumencie napisał, że kult Najświętszego Serca Jezusowego stanowi najskuteczniejszą szkołę tej miłości, na której powinno się wspierać Królestwo Boże w duszach poszczególnych ludzi, rodzin i narodów. Trzeba nam, kochani, zaczerpnąć z bogactwa słowa objawionego, odczytywanego dzisiaj. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Bóg przez usta Mojżesza mówi do Izraelitów, że ich naród wybrał nie ze względu na wielką liczbę, bo to przecież naród najmniejszy. Nie ze względu na jego szczególną siłę czy mądrość. Jedynym motywem jest miłość, a ten motyw przekracza racje rozumowe. Nie opiera się na ludzkich kalkulacjach. Bóg traktuje Izraela jako swoje dziecko. U proroka Izajasza pytał, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Syn wprawdzie, gdy dorósł, zaczął nastręczać kłopotów wychowawczych i popadł z własnej winy w niewolę, ale miłość Boga jest wierna. Nie może być obojętna wobec cierpienia swego dziecka. Wyprowadza go z niewoli, przywraca mu godność i daje na własność ziemię. Daje mnóstwo dowodów miłości. Czy jednak syn wyrzuci z serca faraona, wzgardzi jego pokusami i wreszcie doceni miłość Pana, swego Ojca? Jest taka relacja świętej Małgorzaty Marii Alacoque z 27 grudnia 1673 roku, czyli z dnia wspomnienia świętego Jana Apostoła. Przyszła święta zostawiła na jakiś czas infirmerię, zakonną izbę chorych, gdzie posługiwała i poszła do kaplicy. Tam podczas żarliwej modlitwy objawił się jej Jezus i zaprosił do zajęcia tego samego miejsca, co Jan Apostoł podczas ostatniej wieczerzy, czyli złożenia głowy na piersi Zbawiciela. Usłyszała słowa: moje boskie serce jest tak owładnięte miłością do ludzi, że nie mogąc już zamknąć w sobie płomieni swojej gorącej miłości, potrzebuje, aby ona się rozlała. Wybrałem Ciebie jako otchłań niegodności i ignorancji, by wypełnić ten wielki zamysł i by wszystko zostało dokonane przeze mnie. Jest, kochani, coś przedziwnego w sposobie działania Boga. Wybiera zawsze niepozornych ludzi i zapomniane miejsca. Czyżby to był klucz do zrozumienia, dlaczego pojawia się tyle przejawów Bożej łaskawości i nadzwyczajnego działania na terenie najmniejszej diecezji w Polsce i w jednej z najmniejszych parafii? Może jest to jakiś sygnał, że wielka, przebaczająca miłość Boga znajduje drogi, których nie byłby w stanie wymyślić żaden człowiek. Drugie czytanie przynosi ważne dopowiedzenie świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa. Wzywa on: miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Najcudowniejsze imię Boga. On jest miłością. Jak to dobrze, że miłość należy do istoty Boga i nie będzie mógł jej odwołać. Jak to dobrze, że Bóg postanowił miłością podzielić się z ludźmi, a obdarowany miłością człowiek jest zaproszony do odpowiedzi. Jakąż da odpowiedź? Pieśń nad pieśniami mówi: jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Jedyną odpowiedzią na miłość jest miłość wzajemna. Jest odkrycie prawa miłości, które rządzić ma we wspólnocie uczniów naszego Pana. Tylko czy to nie jest utopia? Czy chrześcijanie, będąc słabymi ludźmi, są w stanie wznieść się na takie wyżyny ducha? Są w stanie. Pod jednym warunkiem, że będą trwali w pokornej kontemplacji Bożej miłości, że będą otwarci na łaskę, na Bożą pomoc. Papież Benedykt XV, kanonizując świętą Małgorzatę Marię Alacoque w 1920 roku, napisał, że po jej śmierci nastąpiło wielkie poruszenie w Paray-le-Monial. I nawet okoliczne dzieci wołały: umarła święta wśród świętych Marii. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że we Francji wizytki nazywano świętymi Mariami. Dlaczego? Z pewnością dlatego, że zakon nazwę zaczerpnął z wydarzenia, jakim było nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję, wizytacją. Można jednak przypuszczać, że jest to też nawiązanie do innej Marii z Ewangelii. Skoro zakon był zakonem kontemplacyjnym, to siostry, jak ewangeliczna Maria u stóp Jezusa, trwały przed Najświętszym Sakramentem. Objawienia Jezusa z otwartym sercem miały miejsce podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Miłość płynąca z Eucharystii, z serca Jezusa, miała wypełnić otwarte serca wiernych sług i służebnic, by następnie rozlać się na cały świat. A w dzisiejszej Ewangelii święty Łukasz przytacza przypowieść o dobrym pasterzu, który widząc, że w stadzie liczącym 100 owiec brakuje jednej, bez wahania postanawia szukać zagubionej. Czyni to z wielkim przejęciem i serdeczną troską, a gdy znajduje owcę, bierze ją z radością na ramiona. Pasterz cieszy się z odnalezienia i uratowania zagubionej owcy. Na milejczyckim obrazie widać tę radość pasterza, ale widać też radość owieczki. Ona cieszy się, bo jest bezpieczna, ale chyba jeszcze bardziej cieszy się dlatego, że jej odnalezienie wywołało radość pasterza. Zaskoczona odkrywa, jak bardzo mu na niej zależało, jak wielka jest jego miłość. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi wprost, że to On jest dobrym pasterzem i dodaje, że dobry pasterz daje życie swoje za owce. Dodany jest tu jeszcze jeden bohater dramatu – wilk. Owce są przez niego atakowane, a pasterz zasłania je własnym ciałem w odróżnieniu od najemnika, który w sytuacji zagrożenia ucieka. Ucieka, bo nie kocha owiec, myśli tylko o sobie. Dobry pasterz, mimo że wilk zadał mu śmiertelne rany, ostatecznie zwycięża sam i ratuje owce. Trzeba nam zwrócić uwagę na to, że krótki fragment dzisiejszej Ewangelii aż 3 razy mówi o radości. Z radością pasterza już mieliśmy do czynienia, już o niej powiedzieliśmy, ale za nią następuje radość przyjaciół i sąsiadów. Możemy powiedzieć radość Kościoła. Jest to bardzo ważne, by również dzisiejszy Kościół potrafił przeżywać radość z każdego uratowanego człowieka, by nikt po faryzejsku nie szemrał i nie demonstrował fałszywego zgorszenia, by pozwolił się zarazić radością dobrego pasterza, by wszedł w jego logikę patrzenia z miłością na każdego człowieka bez wyjątku, by usłyszał otwarte zaproszenie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. By usłyszał też prośbę: wytrwajcie w miłości mojej. I w końcu 3. odsłona radości to radość nieba z każdego nawróconego grzesznika. Radość Matki Najświętszej, aniołów, świętych i błogosławionych. Prosimy ich często o wstawiennictwo i jak wierzymy, oni rzeczywiście w ten wspólny wysiłek włączają się. Bardzo im zależy, by każdy był zbawiony. Jakąś tęskną myślą biegniemy ku dziejom ostatecznym, kiedy to zapanuje pełna radość i nastąpi końcowy triumf wszystkich zbawionych, którzy ze świadomością tego, że zostali odnalezieni i uratowani przez Chrystusa, będą śpiewać niekończącą się pieśń chwały. Ukaże się obfity plon niezliczonych wypraw dobrego pasterza. Pozostańmy z tym obrazem przed oczami eschatologicznej wspólnoty odkupionych. Amen.